To jest taki moment, kiedy możemy usłyszeć coś dla siebie więcej, zrozumieć coś, a może czasami po prostu jesteśmy zaproszeni przez samego Pana do zmiany naszych serc, do zmiany naszego myślenia, do takiej refleksji i zastanowienia się, jak to jest osobiście w moim życiu. Czy współpracuję z Panem, czy jestem z Nim, czy też może się z Nim rozmijam. Jedno i drugie jest szansą. Pierwsze jest szansą do ogromnej wdzięczności, kiedy stwierdzam, że jestem z Panem. A drugie jest szansą na powrót. I właśnie swoim myśleniem i swoim sercem do Pana. Temat dzisiejszy jest związany z Wieczernikiem, z Eucharystią, a tytuł dokładny: Wieczernik wołaniem o miłość, o przyjaźń. Wieczernik wołaniem o przyjaźń. Szczegóły tej konferencji potem będziecie mieli taką możliwość sobie doczytać. Konferencje, wiele z nich zostało po prostu napisanych już wcześniej. Zrobiliśmy taką książkę na czas pielgrzymki, jak co roku, więc niektóre konferencje właśnie tam się znajdują, więc potem jak wrócicie do domów, to będziecie mogli pogłębić w sobie temat, zwłaszcza jeśli coś takiego znajdziecie, w czym widzicie, że powinniście się nawrócić i zmienić. To, co dzisiaj rano rozpoczęliśmy z Duchem Świętym, Przeświętą, to jest niesamowite, bo Duch Święty zawsze nas prowadzi ku całej prawdzie. On nam objawia prawdę o grzechu, on nam objawia prawdę o naszej relacji z Jezusem. I myślę, że już od samego początku może w nas być wdzięczność za to, że tak nas Duch Święty prowadzi. Kto się modli do Ducha Świętego, ten zawsze odkryje błąd. Zawsze odkryje to, co jest pułapką złego ducha. Jakoś odkryje te pułapki, które są na nas zastawione, a w których zły duch, przez które zły duch chce nas oddalić od Pana. Zacznijmy nasze rozważania od Ewangelii. Dobrze znanej wieczernikowej w Ewangelii świętego Jana jest taki moment, który gdzie przez kilka rozdziałów jest właściwie wieczernik. I ta Ewangelia w ciągu roku jest wiele razy czytana, rozważana. Gdzieś zawsze do tego wieczernika wchodzimy. Zresztą każda nasza Eucharystia jest wejściem do wieczernika. Chcemy wejść tam, gdzie nastąpiło ustanowienie sakramentów kapłaństwa i Eucharystii, ale też do miejsca, w którym dokonał się wielki dramat, zdrady. Kiedy Jezus umył uczniom nogi, wytłumaczył, co uczynił i dał zachętę uczniom wtedy i daje ją do teraz. Co zapisuje Ewangelista Jan? Po umyciu im nóg Jezus nałożył szatę. Ponownie zajął miejsce przy stole i zaczął mówić: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem i słusznie mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, również i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam przykład, abyście tak postępowali wobec siebie, jak ja postąpiłem względem was. Uroczyście zapewniam was, sługa nie jest ważniejszy od swego pana, ani posłaniec od tego, którego posłał. Jeśli nawet wiecie to wszystko, szczęśliwi będziecie dopiero wtedy, gdy będziecie to spełniać. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, kogo wybrałem, lecz muszą się... Przepraszam. Lecz muszą się wypełnić słowa Pisma: kto jadał ze mną chleb, uknął przeciwko mnie podstęp. Teraz wam to oznajmiam, zanim się to stanie, abyście wtedy, gdy to nastąpi, uwierzyli, że ja jestem. Uroczyście zapewniam was, kto przyjmuje tego, kogo ja wysyłam, mnie przyjmuje. Ten zaś, kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył: uroczyście zapewniam was, jeden z was mnie zdradzi. Zakłopotani uczniowie spoglądali na siebie, nie wiedząc, o kim mówił. Jednym z tych, którzy zajmowali miejsce najbliżej Jezusa, był uczeń, którego Jezus miłował. Jemu to Szymon Piotr dał znak, aby dowiedział się, o kim mówił. On więc oparł się na piersi Jezusa i zapytał: Panie, kto to jest? Jezus odrzekł: to ten, dla którego zamoczę kawałek chleba i dam mu. I po zamoczeniu kawałka chleba dał go Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A gdy spożył kawałek chleba, wszedł w niego szatan. On więc przyjął ów kawałek chleba i zaraz wyszedł, a była noc. Pojawia się w Wieczerniku takie pytanie, które pewnie jest od razu z taką moją osobistą odpowiedzią, bo gdybym je wam zadał, to różnie byłoby z odpowiedziami. Każdy może by miał swoją. Gdyby zapytać nas o przyjaźń, mielibyśmy na pewno ciekawą dyskusję i równie ciekawe wnioski osobiste, które będą odkrywały głębie naszych więzi, naszych relacji z ludźmi. Pięknie jest, kiedy mamy przyjaciół i kiedy jesteśmy przyjaciółmi dla innych. Przyjaciel to ktoś, kto jest bardzo obecny w czyimś życiu. Zresztą nawet sama nazwa przyjaciel, ktoś, kto jest przy moim ja, jest taka bardzo nośna. Nie tylko jest dopuszczony blisko, ale też wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom tego, którego nazywa przyjacielem. Przyjaźń, żeby zaistniała, musi być obustronna. To jest dwustronne działanie, bycie przy tym drugim. Nie byłoby dobrze, gdyby nazywać przyjaźnią coś, co jest jedynie wykorzystywaniem czyjejś bliskości, wykorzystywaniem czyjegoś ciepła, miłości, spalania się, empatii, zrozumienia. Chociaż bardzo często nam się to w życiu codziennym zdarza. Mówimy: to jest mój przyjaciel, przyjaciółka i tak dalej. Ale czy tak rzeczywiście jest? Nikt nie zaprzeczy chyba, że w dobie szerokiego zamykania się ludzi, zabiegania życia w wirtualnym świecie, dużo żyjemy w tym wirtualnym świecie i pośród takiego, moglibyśmy to nazwać, hedonistyczny konsumpcjonizm, znaczy, że jesteśmy nastawieni na branie, na same przyjemności, żeby nam było dobrze, no właśnie nam, czyli ten indywidualizm też. Potrzebujemy tym bardziej przyjaźni i przyjaciół. Ktoś ma dobrego przyjaciela, to zawsze ten przyjaciel mu powie: słuchaj, przesadzasz, źle robisz. Pokazuje też nasze wady, nasze grzechy, nasze upadki. Pomaga nas z nim powstać, oczywiście motywuje nas do zmiany. Potrzebujemy więc przyjaciół. Potrzebujemy więcej jeszcze. Potrzebujemy uczyć się być przyjaciółmi. Bo fajnie jest powiedzieć: mam przyjaciela, ale zapytaj siebie, jak jesteś przyjacielem. Czy umiesz być przyjacielem? I rozumieć, czym przyjaźń naprawdę jest, a czym nie jest. W Wielkiej Brytanii Od pewnego czasu istnieje Urząd Ministra do Spraw Samotności. Okazuje się, że istnieją rzesze ludzi, którzy nie mają przyjaciół, a nawet wielu takich, którzy długi czas, nawet przez okres roku, z nikim nie rozmawiali. To jest takie społeczne wychowanie, które gdzieś bierze swój początek. Ono ma swoje korzenie w rodzinach, często poranionych, gdzie wielu jest zdanych na samych siebie. Zobaczcie, jak łatwo jest dzisiaj. Każdy przed swoim ekranem siądzie i się przyzwyczajamy. I tak na starość później wyobraźcie sobie, jaką rzeczywistość można zbudować. Kiedy ktoś przestaje nawet czuć potrzebę bliskości drugiego człowieka, oczywiście do czasu. Takie społeczne wychowanie więc ma swoje korzenie. Ponadto wrażliwość zabijana jest w człowieku, gdy próbuje się mu mówić, że nie ma miejsca na jego słabości, że musi być twardy, że życie go nie będzie rozpieszczać. Ludzie boją się nawet okazywać słabość, a co dopiero otwierać się z nią przed drugim człowiekiem. Nawet wkrada się to w relacje teoretycznie nazwane przyjaźniami. Jak to usłyszeliśmy chociażby też, znowu wracam myślą do lektury, w naszej lekturze, że Chiara chciała pokazać się przed Enrikiem inna. Taka, no właśnie, jaka? Taka bez słabości. Boimy się, że nie zostaniemy zrozumiani, a może nawet odrzuceni. Mało jest takich przykładów? Wejdźmy do Wieczernika. Muszę przyznać, że ciągle odkrywam coś nowego w Bożym Słowie. Widzę między innymi właśnie Wieczernik jako szkołę miłości i przyjaźni. I to taką, w której Pan nie boi się objawiać prawdy i gdzie łamie schematy niegodnej służby. Jaka to jest ta niegodna służba? Zobaczcie, Jezus obmywa nogi. Obmywa uczniom nogi, co było czynnością gorszą. Obmycie nóg było przeznaczone dla niewolników w tamtym czasie, w tamtym narodzie też dla kobiet. Niewyobrażalnym więc zatem było to, żeby mistrz, ich pan, nauczyciel, umywał im nogi. A on upada na kolana przed człowiekiem, aby uczynić taki gest. To nie był i nie jest tylko symbol. Jezus naprawdę wchodzi w nasze słabości i chce być dopuszczony w nasze miejsca ukryte, brudne, słabe, może wstydliwe, których sami nawet nie chcielibyśmy widzieć. Może sami się do nich nie przyznajemy przed sobą, a co dopiero dopuszczać do nich kogoś. Pomyśl sobie o tym w ten sposób, że Bóg, że Chrystus chce zejść, i to jest budowanie na prawdzie, do tej prawdy chce nas doprowadzić Duch Święty, chce zejść we wszystko to, co jest miejscem twojego grzechu. I spotyka się ze mną w tym miejscu, w którym ja mu się zagubiłem. On się nie brzydzi tych miejsc, dlatego że ja tam jestem. On wchodzi, wychodzi po mnie, aby mnie z tego wyciągnąć. Czy uczniowie rozumieli Jezusa? Czy my rozumiemy? Mam takie wrażenie, że często bardzo rzeczowo traktujemy sakramenty, że rzeczowo traktujemy łaskę, modlitwę. Czy to są dla nas spotkania? Na przykład, czy kiedy przyjmuję Jezusa w Komunii Świętej, to się z Nim spotykam? Czy ja Mu mówię jakieś czułe słowo? Czy dochodzi do spotkania pomiędzy mną a moim Panem? Czy kiedy rozważam Słowo Boże, czy dzieje się podobnie, że ja słyszę tego, który mnie miłuje, który do mnie mówi. Czy raczej to jest coś innego? A grzech? Czy rozumiemy go nie tylko rzeczowo i prawnie, jako przekroczenie przykazania, ale bardziej osobowo? Jak można osobowo rozumieć grzech? Otóż w taki sposób, że to jest na przykład, pomyśl sobie o tym, obojętność względem Jezusa, którego nazywam osobiście Panem, Zbawicielem, Przyjacielem, łatwo nazwać. Grzech to obojętność. Jezus staje mi się obojętny. Wybieram zupełnie inną rzeczywistość. A co Jezus? A co mi tam Jezus w tym momencie? Ale nie tylko obojętność wchodzi w grę. Czasami to jest wręcz niechęć. Pozostawienie go, nieliczenie się z nim, a nawet wyrzucenie z serca, z życia, czy moglibyśmy powiedzieć też uśmiercenie go w własnym sercu. To jest właśnie rzeczywistość grzechu. Gdybyśmy mieli osobowo rozumieć grzech, to tak należy to czynić. Chyba za rzadko tak rozumujemy. My tylko, teraz generalizuję, może nie powinienem, ale często nam się tak pewnie zdarza, że widzimy grzech jako przekroczenie przykazania. Ale za tym przekroczeniem przykazania są konkretne relacje, moje odniesienia do Boga. Msza święta, inne sakramenty, modlitwa dla wielu są rzeczywistością jedynie obowiązków. A co powiedzieć o czytaniu Pisma Świętego czy lektur duchowych, adoracji Najświętszego Sakramentu? Jak to często dzisiaj się mówi, czy niektórzy mówią, to jest nudne, tam nic się nie dzieje. Szukamy takich rozwiązań, żeby było bardziej emocjonalnie, w taki sposób, żeby to z zewnątrz przyszło. Więc dużo z kościoła protestanckiego nam weszło do kościoła rzymskokatolickiego. Nie wiem, czy kiedyś tego nie odcierpimy, bo na emocjach można bardzo chwilę, znaczy przez jakiś czas polecieć, a potem, jeśli się nie pogłębi rzeczywistości, to możemy się obudzić zupełnie poza kościołem. Dlatego, że ludzie, jak już nie będzie się działo nic takiego dodatkowego w kościele, ksiądz się nie przebierze na mszy świętej z udziałem dzieci, nie będzie robił jakiegoś show, to już nie będzie ciekawe, czy o to wchodzi w Eucharystii, czy to jest ten dobry kierunek pogłębiania i wtajemniczenia. Świat mediów proponuje nam dzisiaj wiele innych rzeczy. Zobaczcie, jak są skonstruowane gry, filmy. To aż wciąga. Chce się siedzieć, grać czy oglądać. A tu, kiedy się przychodzi na mszę świętą, ciągle to samo. No i co zrobić? No lepiej, żeby coś zmieniać, żeby coś się miało dziać. Musi się coś dziać. A my uczestniczymy podczas mszy świętej w misterium krzyża, w najświętszej ofierze Jezusa Chrystusa, w tym, że Jezus za nas życie oddaje. Wchodzimy do wieczernika, gdzie Jezus umywa nam nogi, gdzie pokazuje nam prawdę o swojej przyjaźni do nas i gdzie pyta o to samo. Czy jest w tobie takie pragnienie, żeby się bawić? Chcę się bawić. Chcę się bawić. Jezus pyta, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Czy rozumiesz? Oto wciąż pyta nas Chrystus. Największym cierpieniem Chrystusa była samotność, była opuszczenie, nie tylko niezrozumienie, opuszczenie przez najbliższych, przez przyjaciół. wieczerniku, gdzie z jednej strony została ustanowiona Eucharystia i sakrament kapłaństwa, dokonuje się też dramat ujawienia zdrajcy. Zdrajcy, który sprzedał Jezusa za 30 srebrników. A potem jest dramat śpiących uczniów, którzy nie potrafili wczuć się w cierpienia mistrza i przyjaciela, a także dramat ucieczki i zaparcia się Piotra. Ten dramat powtarza się do dziś, również w nas samych. Czy rozumiesz, co Jezus ci uczynił? On jest twoim przyjacielem aż do końca. A ty? Czy jesteś blisko jego pragnień? W przyjaźni jest się blisko pragnień przyjaciela. Czy poznajesz pragnienia Jezusa? Co możesz powiedzieć o pragnieniach Pana Jezusa, twojego przyjaciela? Swoje pragnienia znasz. A jego pragnienia? Czy dopuszczasz go do swojego życia? Czy może to jest relacja, którą owszem, nazywasz przyjaźnią? Można nazwać Jezusa swoim Panem, ale może to być relacja pozorna, zimna, obojętna. Jezus pragnie dzisiaj poruszyć twoje serce. Chce obudzić, przebudzić, chce wzruszyć. Chcę, żebyś go poznawał, poznawała, żebyś kochał, kochała, ale wpierw, żebyś przyjął jego miłość w konkrecie swoich małości i słabości. W tym momencie, to jest ten moment najważniejszy, poznać siebie w tej słabości, odkryć siebie w niej, wyznać ją, stanąć przed Bogiem, powiedzieć: Panie, ratuj, jak dzisiaj Piotr, ratuj, ginę. Nawet gdybym miał usłyszeć od Jezusa, czemu zwątpiłeś małej wiary? W sumie dobrze jest tak usłyszeć od Jezusa takie słowa. Bo wtedy jesteśmy w relacji. Nawet gdybym poznał swoją własną zdradę, swoje zaparcie się, swoją niewiarę, to jest szansa. Pan chce cię też potem posłać do innych z dobrą nowiną, że On jest przyjacielem na zawsze. Żeby inni zaczęli rozumieć więcej i wierzyć naprawdę. W naszym życiu, w życiu chrześcijan, katolików, nie chodzi o sakramentalizację, jak to się często zdarza, że musi być ten sakrament czy tamten. I tak przychodzą, przeprowadzają dzieci do Komunii Świętej, już nie mówię o chrzcie, i tak sobie myślę, ze smutkiem, naprawdę, stwierdzam to ze smutkiem, że te dzieci tak, może jeszcze dzieci przyjmują z jakimś tam poziomem wiary. To często ciężko sprawdzić. Ale jak patrzę na rodziców, patrzę często na gości w kościele, to strasznie smutny obraz gdzieś mi się kreuje w sercu. Strasznie smutny. I tak myślę sobie, gdzie są te dzieci tydzień później, w niedzielną mszę świętą. Gdzie są ci rodzice, którzy mają się zatroszczyć o rozwój, o wtajemniczenie, o przekazanie największych wartości. W centrum naszego życia, kochani bracia i siostry, idące tutaj w pielgrzymce, nie są przekazania, ale osoba, relacja, a nie obowiązek. Oczywiście dotykamy tutaj też tematu wychowania do powinności, bo w relacji przyjaźni też jest powinność. Ja też zobowiązuję się do czegoś. W relacji miłości jest powinność i ona tam musi mieć miejsce. Inaczej nie byłoby wychowania. To jest przekraczanie siebie z miłości do kogoś. Jakiż zachwyt powinna w nas wzbudzać Eucharystia, tajemnica Eucharystii, pisał kiedyś Benedykt XVI. Zachwyt. Masz taki zachwyt Eucharystią. Kto dobrze przeżywa Eucharystię, nigdy nie będzie samotny. Co więcej, nauczy się głębi przyjaźni, z którą też wyjdzie do innych. Tajemnica Wieczernika. Kto dobrze przeżywa Eucharystię, nigdy nie będzie samotny. A jeśli jesteś samotny, idź na mszę świętą, idź na adorację i proś Jezusa, żeby ci pokazał więcej. Kto dobrze przeżywa Eucharystię, wyjdzie posłany przez Jezusa. Tak wiele na mszy świętej otrzymujemy. Taki szczególny to jest znak miłości Boga do człowieka. Jak bardzo można w ten sposób umacniać przyjaźń. Tymczasem z Wieczernika jest także inne wyjście. Nie powiem, że awaryjne, bo tego awaryjnym nazwać nie można. Ono jest bardziej dramatyczne. Jest wręcz tragiczne. Po spożyciu kawałka chleba wstąpił w Judasza szatan. Kiedy wstąpił szatan? Kiedy Judasz przyjął kawałek chleba. Zdeprawowany uczeń wyszedł wówczas z Wieczernika w ciemności, które w sposób symboliczny opisuje Jan Ewangelista w taki sposób: a była noc. Wspomnieliśmy już, czym jest grzech i że nie ma grzechu, który nie miałby osobowego charakteru. Spróbujmy jeszcze przyjrzeć się tak temu grzechowi Judasza z Wieczernika. Grzech śmiertelny jest zawsze największym dramatem człowieka. Świadome przekroczenie, świadome, dobrowolne przekroczenie przykazania w ciężkiej materii. Inaczej trzeba to powiedzieć. Taką definicję katechizmową to my znamy. Ale co robi grzech? Największym jest dramatem świata grzech. To, co ci się najgorszego może przydarzyć w twoim życiu, to jest grzech. Ktoś może powiedzieć: o, są gorsze dramaty. Tylko czy dobrze rozumiesz, czym jest grzech? Co on robi w nas? Zabija w nas łaskę uświęcającą, a więc stan przyjaźni z Bogiem. Powiedzieliśmy sobie, że to jest nie tylko zdrada przyjaciela, ale eksmisja. Eksmisja z serca i wydanie go na śmierć. To nie jest nic błahego. Jeśli ja popełniam grzech śmiertelny, ja zabijam Jezusa na krzyżu. Ja go wyrzucam ze swojego serca obecnie. Dokonuję eksmisji, to tak właściwie, no, natychmiastowej. To dokonało się w sercu Judasza już wcześniej. W takim stanie żył uczeń Pana, nie dopuszczając Jezusa do swego serca, do oczyszczenia, do uwolnienia. Brnął w grzech coraz bardziej. Do grzechu jednego dodawał następny. Jego sytuacja stawała się coraz gorsza. A najgorsze było to, że znajdował w tym usprawiedliwienie dla siebie. Przecież on wydawał Jezusa przekonany, że mistrz się myli, że nauczyciel zapędził się w swoim nauczaniu. I wreszcie dochodzi do tego, że Judasz podczas pierwszej Eucharystii przyjmuje niegodnie Jezusa. Przyjmuje do serca, które trwa w zdradzie. Dzisiaj mówimy, że to świętokradztwo, że to jest komunia świętokradzka. Ktoś w stanie grzechu śmiertelnego wyciąga ręce po to, co nie jest dla niego. Po chleb życia bez wcześniejszego pojednania się. To jest podwójna zdrada. Zdradziwszy, pomyślcie tak o tym, zdradziwszy przyjaciela, patrzeć mu w oczy i wykorzystywać jego miłość, nie do końca widząc, że to coś złego. Można taki stan rozumieć jako duchowe zepsucie. Ktoś idąc do spowiedzi i zatajając grzech śmiertelny, czyni to samo. To, że kapłan wypowie nad nim formułę rozgrzeszenia, nie spowoduje rozgrzeszenia, a człowiek tak naprawdę ściągnie na siebie większy jeszcze grzech, świętokradzką spowiedź. A potem następuje kolejne świętokradztwo. W przyjęciu komunii świętej do serca, które jest zajęte przez grzech i złego ducha. Ja nie mówię tutaj o opętaniu, choć i tak może być. Sukcesem diabła jest przekonanie człowieka do jego racji i ukrycie albo usprawiedliwienie grzechu. Są ludzie, którzy się nie spowiadają z niektórych grzechów, bo je za takie nie uważają. Nie słuchają Jezusa. Nie słuchają Ewangelii. Nie słuchają Kościoła. Mają swój Kościół, swoją Ewangelię, swojego Jezusa. Mają sumienie kształtowane na swój użytek, czy też zmanipulowane przez złego. Już mówiliśmy tu podczas konferencji o spowiedzi. Jeśli masz coś takiego w swoim sercu, to czas się nawrócić do Jezusa. On cię nie przestaje kochać. On pochyla się, żeby obmyć ci nogi. Właśnie w tym miejscu, w miejscu zdrady, chce cię spotkać. Gdyby Judasz przyszedł do Jezusa. Znalazłby miłosierdzie. Jezus obmywa nawet drogi nogi zdrajcy. Trudno się przyznać przed sobą i tak siebie określić. Trudno jest zobaczyć w sobie Judasza, zapierającego się Piotra, czy też uciekających uczniów. A nawet jeśli widzimy, to potem trudno jest się przyznać do tego przed Jezusem, zapłakać, spotkać się z Nim w sakramencie pokuty i pojednania. Przeszkadza nam choćby świadomość tego, że trzeba to wypowiedzieć przed księdzem. Tymczasem w konfesjonale czeka na ciebie Jezus, a ksiądz siedzi tam nie tylko w jego imieniu, w osobie kapłana. Sam Pan cię rozgrzesza. A ksiądz też się spowiada ze swoich grzechów i tak samo musi walczyć z sobą. Jest tak samo podobny jak ty do Piotra czy do Judasza. Musi walczyć z sobą, ze światem, ze złym duchem, który próbuje i księdza sumienie rozszerzyć, zmanipulować. Kim był Judasz? Kim był Piotr? Kim byli uczniowie? To apostołowie. Dzisiaj patrzymy w tym kluczu na papieża, biskupów, kapłanów. Wszyscy potrzebujemy nawrócenia i czujności. Potrzebujemy budowania realnej przyjaźni, więzi i bliskości ze Zbawicielem. On dał nam siebie do końca i ciągle nam siebie daje. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Pyta i teraz ciebie i mnie. Mam taką prośbę do was, abyście się bardzo mocno troszczyli o tym, żeby Jezus nie był dla was nigdy dodatkiem do życia, czy jednym z wielu bogów. Warto sobie robić rachunek sumienia, czy serce moje nie jest zajęte przez innych bogów, którym daję przystęp, których czczę, którzy stają się mniej lub bardziej w centrum mojego życia. Czasami to są relacje, rozrywki, praca, pieniądze, a nawet konkretne osoby, czy ja sam dla siebie i pomyśl sobie, to wszystko tylko marne 30 srebrników, jeśli odsuwam na bok Jezusa. I kiedy przychodzimy na Eucharystię, to ona ma nas przemieniać, wytrącać z jakiegokolwiek skoncentrowania czy zajęcia naszego serca. Ktoś zapyta, czy trzeba więc być księdzem i zakonnikiem, żeby Jezus mógł być wszystkim? Nie. Jezus, Bóg, stając w centrum naszego życia, prowadzi wszystkich do większej miłości. To jest jednak miłość oczyszczana, uporządkowana, ofiarna. I to Jezus w nas będzie robił. Często to jest bardzo trudna miłość. Jesteś zaproszony do przyjęcia Jezusowej miłości i do miłości, którą masz jak Jezus nieść innym. To jest walka bardzo konkretna, często właśnie bardzo trudna. Kiedy wchodzisz do wieczernika, a dzieje się tak podczas każdej Eucharystii, nie wychodź z niego bez ufności, bez nadziei, bez miłości większej. Kiedy wychodzisz po mszy świętej, pytaj serca swego, z czym wychodzisz? Z czym wychodzisz z wieczernika? Z czym wychodzisz dzisiaj z wieczernika? Powinniśmy być mądrzejsi niż apostołowie, którzy uczestniczyli w ustanowieniu Eucharystii. Ma być w nas głęboka wiara, ufność, że wszystko zmierza do zmartwychwstania, że nie ma takich ciemności i cierpienia, które by nie prowadziły do radości, chwały, szczęścia, do wolności, do wyzwolenia. Czy tak się z nami dzieje? Czy uczestniczymy rzeczywiście w pięknym, wzruszającym, przemieniającym spotkaniu, które prowadzi nas do wyjścia z większą miłością, które uzdalnia do świadectwa wobec naszych braci i sióstr? Kiedyś Benedykt XVI napisał: Eucharystia, która nie przekłada się na miłość konkretnie praktykowaną, jest sama w sobie fragmentaryczna. Eucharystia, która nie przekłada się na miłość konkretnie praktykowaną, jest sama w sobie fragmentaryczna. Chcemy się ustrzec od takiej fragmentaryczności. Od takiego skupienia, no może nawet i fajnie jest na tej mszy świętej, ale ona nie ma żadnego wpływu na moje życie. Nic się nie zmienia. Jedna Eucharystia może zmienić życie. Wchodzimy w przestrzeń szczególną, kiedy się modlimy i kiedy przystępujemy do sakramentów, niejako do domu przyjaciela. I żeby to było piękne spotkanie, to dobrze jest rozbudzać w sobie pragnienie spotkania z Nim, oczekiwanie na Jego przyjście do serca. Jezus nas zaprasza, żebyśmy nie żyli tylko sobą i swoimi sprawami, ale poznawali Jego pragnienia. Spróbuj doświadczyć, w jaką rzeczywistość wprowadza Cię Maryja, kiedy modlisz się różańcem. Niesamowite jest to, w jaką świętą nie tylko przestrzeń wkraczamy. Przypomina mi się Mojżesz, który wstępując na górę usłyszał z płonącego krzewu słowa: zdejm sandały, gdyż ziemia, na której stoisz, jest święta. Jak świętą jest ziemia wieczernika, tego naszego, gdy uczestniczymy we mszy świętej. Jak świętą jest więź, relacja, którą Pan buduje z nami, począwszy od tego trudnego momentu, gdy obmywa nasze brudne nogi, gdy wchodzi w nasze słabości i małostkowości. Święte sakramenty, święta modlitwa, święta przyjaźń. Pragnę wam zostawić pewien skarb na koniec. Podczas każdej mszy świętej taką modlitwę ksiądz odmawia przy ołtarzu przed komunią świętą. Dobrze jest nawet sobie ją gdzieś znaleźć. Zresztą będziecie mieli w tych książkach. Możecie do niej wrócić. Oczywiście można się znowu na pamięć nauczyć kolejny, ale to nie o to chodzi. Chodzi o serce. Chcę się z wami pomodlić. Właśnie w ten sposób. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała i krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało. Amen.